Ten zwrot, gdy dopełnił się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy. Ten zwrot będzie raz po raz się powtarzał, poczynając od rozdziału 9 tej Ewangelii, jak refren w piosence. Stąd wniosek, że w tym sformułowaniu tkwi jakaś katecheza bardzo ważna. Skoro nieustannie Duch Święty przez Łukasza o tym przypomina. Wyraźnie wyczuwamy, że to się dzieje na skutek pewnego przełomu. Żeby to zrozumieć, oczywiście trzeba, jak was stale uczę, podłożyć lekcjonarz i wziąć Pismo Święte, Ewangelię Łukasza i znaleźć to miejsce. Zobaczyć, co się wydarzyło przed tą decyzją Jezusa Chrystusa, żeby iść do Jerozolimy, przejść z tego świata w tamten świat, prawdziwy, wieczny, który nas czeka. Otóż okazuje się, że mniej więcej po półtorarocznej pracy z apostołami nad narodem wybranym, Jezus wyprowadza apostołów poza teren Palestyny. Żydzi niechętnie wtedy szli już dalej, ponieważ uważali, że się zanieczyszczają. Tym razem Jezus ukrył się pod Cezareą Filipową i tam między innymi była wybudowana świątynia na cześć Cezara Augusta. Wyjątkowo obrzydła dla Izraelity miejsce, bo kult człowieka uważano za Boga. Tam Jezus się udaje, żeby w samotności przeegzaminować apostołów z tego półtora roku. Klasówkę zrobił. Powiedzcie mi, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? No, pamiętacie, padają różne odpowiedzi. A wy? Oczywiście Piotr, pierwszy paluszek. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. My już wiemy, że nie tylko jesteś Mesjaszem, ale jako Mesjasz jesteś Synem Bożym, Bogiem, który przyszedł do ludzi w ludzkim ciele. I gdybyśmy jeszcze tutaj posłużyli się Ewangelią Mateusza, to pełniej będziemy rozumieli to wydarzenie. Jezus mówi tak, to jest prawda, to światło wam dał Bóg Ojciec, wasze wnętrza, żebyście po tym, co mówię, po tym, co czynię, rozpoznali we mnie miłość Ojca. Ale. Mesjasz według Pisma Świętego, zapowiedzi wszystkich proroków, szczególnie proroka Izajasza, według tego, co robicie każdego dnia w godzinach porannych, składając baranka w ofierze, co robicie podczas Paschy, Mesjasz będzie tym, który weźmie na siebie zło Izraela, moich wrogów i dzianych, których spotykacie. Aż do końca świata wezmę zło na siebie, żeby z tego zła uczynić coś niezwykłego. Wasze życie wieczne, dar zmartwychwstania w Ojcu. W związku z tym nie musicie odtąd sami zmagać się złem w sobie i obok siebie, tylko pamiętajcie, że ja przez zmartwychwstanie z tą mądrością, mocą krzyża chcę być Panem was, Panem zła waszego i obok was. I to jest porównane do ognia. Baranek paschalny był sprany w ogniu i jak Mojżesz chciał składać po raz pierwszy baranka paschalnego, to ogień spadł z nieba. Później, gdy Salomon to chciał zrobić, to ten ogień z nieba spadał i wyprzedzał. I później doszli do wniosku, oczywiście kapłanie, że naszym obowiązkiem jest podtrzymywanie tego upomnienia. Dzień i noc. Wiadomo. Otóż to wykrzyczał Piotr. Oczywiście otrzymał pochwałę, jak Jezus dokonał tej korekty, kim będzie jako Mesjasz, w jaki sposób będzie zbawiał świat. Piotr go wziął na bok i powiedział: słuchaj, nigdy się na to nie zgodzimy. Piotr nie chciał takiego Mesjasza. A cóż dopiero cały Izrael? Cóż dopiero cały Izrael? Przecież oni byli karmieni miłością Boga od świtu do nocy, bo razem byli. Odejdź ode mnie, szatanie, usłyszał. Z wzajemnością. Przez ciebie teraz mówi szatan. Chora, niedobra miłość. Nie. bo ja przynoszę nie swoją ludzką miłość, tylko miłość Ojca w swoim synostwie Bożym. Więc przez półtora roku Jezus, to co Jezus czynił, to chodziło o to, żeby oni odkryli w Nim Boga, Syna Bożego. A teraz co będzie dalej Jezus czynił przez półtora roku, będzie zmierzał ku temu, żeby zobaczyli Jego człowieczeństwo oddane Bogu, żeby nam powiedzieć, jeżeli jesteście oddani Bogu i Bóg jest waszym życiem, to jesteście podobni do mnie w tym świecie zła, grzechu, nienawiści. Teraz mam będę okazywał prawdziwego człowieka. I w tej przed chwilą czytanej Ewangelii, Ewangelii Łukasza, no to trzeba podsumować, jak zajrzymy do Ewangelii Łukasza, to oczywiście wiemy, że po tej korekcie i po tym, bym powiedział, zasępieniu się apostołów, jeszcze tych apostołów Jezus umocnił na górze Tabor, przynajmniej tych liderów, Jezus zmierza do Jerozolimy, wiedząc, że oni się tam też pogubią, ale on ich odnajdzie w radości zmartwychwstania. Że Jezusa to, jak mówiliśmy, nie martwiło, że oni się pogubią, ponieważ to ich pogubienie się sprawi, że będą pójdą w świat nie z własną dzielnością, bohaterstwem, wiarą, wielkością, tylko z pięknej miłości Boga Ojca, krzyżu chwalebnym Jezusa Chrystusa. Oni znikną jako ludzie, ale się obecni w nich prawdziwa miłość Boża. Dlatego też nam Pan też nie udziela tak po kilku tutaj spotkaniach swego ducha, tylko daje nam ciężkie doświadczenia, opuszczenia, żeby ostatecznie w nas przyszła taka pełna zgoda na służenie tej miłości Jezusa, Boga Ojca w naszym człowieczeństwie. Ci, z którymi się tutaj Jezus spotyka, najpierw Jakub i Jan, ich reakcja, pozwól, żeby poprosimy, żeby ogień spadł z nieba. Popatrzcie, półtora roku słuchali kazania na górze miłości nieprzyjaciół, a tutaj poganie, czystej wody poganie. Przeżywana miłość Jezusa Chrystusa. Oczywiście ten ogień spadnie z nieba, ale wtedy, kiedy już będzie po krzyżu, po zmartwychwstaniu, w dniu pięćdziesiątnicy. Lisy mają nory, ptaki powietrzne gniazda, ale Syn Człowieczy okaże się, ma miejsce tylko na krzyżu. Tylko w pełni odrzucenia. Te tutaj przykłady mówią o tym, że poczynając od Piotra, o którym wspomniałem, my myślimy o sobie, idąc za Jezusem, o sobie. I tylko Jezus myśli o nas tak do końca. Tylko On jeden o nas myśli. Chciałby Jezus, byśmy to odkryli w tej drugiej części Ewangelii Łukasza. Żeby uzyskać odpowiedź na to, dlaczego Jezus po tej korekcie pod Cezareą Filipową z taką determinacją zmierza do Jerozolimy. Ponieważ w związku z Jerozolimą były ważne obietnice dane w Starym Testamencie. I to te obietnice związane z Jerozolimą, że w Jerozolimie się dokona, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, po pierwsze, na przykładzie Jerozolimy, na przykładzie Golgoty, świat powinien odkryć prawdę, dwie prawdy, o człowieku i o Bogu. Zebrzą na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, całą, który okrywa wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Tu chodzi o to, że Jezus w tajemnicy krzyża, na przykładzie narodu wybranego, odsłoni tajemnicę grzechu pierworodnego, że my możemy być wcieleniem zdrowia, urody, młodości, a tam głęboko nosimy śmierć. Jeżeli swego życia nie oddamy tej miłości z krzyża i nie zaprosimy go w swoje wnętrze, to w nas jest śmierć pyszałków, egoistów. I to można by porównać do pięknego, wspaniałego, zdrowego stawu, który ma wspaniałe, czyste wody, ale ktoś tam rzucił trupa, uwiązawszy u jego nóg kamień ciężki, żeby go trzymał na dnie. I od czasu do czasu tam ból, przykry fakt, ale on to dobrze obrazuje, że od czasu do czasu ku naszemu zdziwieniu takie niedobre rzeczy tam z nas wychodzą. Ból, ból, ból takie. No i nieprzyjemny zapach dla otoczenia i też może i dla nas. Otóż trzeba bardzo odważnie przed Chrystusem w krzyżu przez różne sytuacje dociśnięci przyznać się: Panie, ja jeszcze jestem trupeczką. Jeszcze jest zasłona jakaś. I po to, żeby później przy czytaniu poprawnie Ewangelii Łukasza odkryć, mówiłem to w związku z Janem Chrzcicielem, ogromnie ważną rolę Maryi, że i zwrócić się też do Maryi: ja Cię proszę, żebyś Ty mnie urodziła w środku, tam gdzie jest śmierć, tam urodziła Chrystusa Zmartwychwstałego, żebym zaczął żyć, żeby On się stawał coraz bardziej duchem ożywiającym moje wnętrze. Do tego trzeba się przyznać, bo my mamy tradycję taką. Takie tradycje wszyscy jesteśmy wychowani, łącznie z moją osobą w nowicjacie, formy pobożności, ale i tanika, tamtego, to, a tamto. Tylko nie chcemy się przyznać do, co się technicznie nazywa, kerygmatu negatywnego. Prawdy o grzechu pierworodnym. I że dwie osoby są niezbędne. Jezus w krzyżu i Maryja jako matka według ducha. Te osoby są niezbędne, żeby we mnie rozwiązać problem tej śmierci. I nie bać się. Nie bać się stanąć w prawdzie. Kościół się tego boi, kapłani się tego boją, ale ja jestem pobożny. W porządku. Nie. To będzie ci, którzy bardzo ostro żyją Słowem Bożym, im Duch Święty na pewnym etapie i drogi to ukazuje, dochodzi do takiego dramatycznego spotkania z Jezusem, no i wreszcie te narodziny. Otóż, żeby dać sobie tutaj odpowiedź, pierwszą podpowiedź, dlaczego Jezus taką determinacją zmierza do Jerozolimy, powiedziałem, że u proroków jest pozostawiona obietnica, że tutaj przyjdą wszystkie narody. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną, że tu jest życie, w krzyżu jest życie. I znowu to jest straszne, że kapłani nie głoszą krzyża. Nie, tylko Wielki Piątek. I że my, modląc się, my idziemy na początku modlitwy do krzyża. Tam, gdzie on na nas zaistniał najpięknie, jak mógł. I mamy kłopoty z modlitwą, no bo w nas żyje kłamstwo. I jesteś mi niezbędny. Ja Ci powierzam moje życie, daję Ci moje życie, zapraszam Cię. Robię to razem z Maryją. I wtedy dopiero Duch Jezusa Chrystusa, Duch Święty z Maryją zaczyna w nas rodzić, uwalnia nas w lęku przed tajemnicą krzyża. Bo jest to lęk niedobry od złego ducha. Ciągle chcę powiedzieć, że mamy cztery Ewangelie i czterech wielkich proroków w Starym Testamencie. Cztery Ewangelie, cztery wielkich proroków. I każdy z tych proroków w sposób szczególny zapowiadał określoną Ewangelię. I tak, ewangelista Mateusz był zapowiadany przez proroka Jeremiasza. Bo Jeremiasz tuż przed niewolą babilońską wystąpił, żeby mówić Żydom: poddajcie się bez walki, to wtedy ocalicie Jerozolimę i świątynię Salomona, którą tak podziwiacie, którą kochacie, i będziecie musieli pójść do Babilonu na rekolekcję dusz, tam zrozumieć, o co chodzi, zrozumieć właśnie tę śmierć i potrzebę pełniejszego zbawienia. Mateusz, Marek z kolei, jak przypominacie sobie, odsłania szatana. W związku z tym prorok Ezechiel, który działa w niewoli babilońskiej, mówi: jesteście tutaj, ponieważ za waszą pobożnością istnieje jeszcze ten ciemny duch, duch ciemności, duch egoizmu. Z kolei Ewangelia Łukasza była zapowiadana przez proroka Izajasza. I dlatego w Ewangelii Łukasza jest bardzo dużo odnośni, powołując się na na proroka Izajasza. No i oczywiście Ewangelia Jana jest rozwinięciem księgi Daniela. To tak gwoli przypomnienia, bo kiedyś już o tym mówiłem, ale chcę przez to powiedzieć, że ja dzisiaj zmieniłem pierwsze czytanie. Pierwsze czytanie było właśnie z proroka Izajasza, który, gdzie dotknąłem dwóch tekstów, dlaczego Jezus zmierza do Jerozolimy. Żeby odsłonić tajemnicę grzechu pierworodnego, żebyśmy, będąc chorzy, nie sięgali po półśrodki jakieś, jako lekarstwo, tylko żebyśmy sięgnęli, odkrywszy sobie chorobę naszego człowieczeństwa, sięgnęli po to, co dała nam miłość Ojca Niebieskiego, krzyż i Maryja. Żebyśmy się tam dawali. Jezusowi w krzyżu, Maryi w tajemnicy jej Bożego macierzyństwa względem nas. To wtedy będziemy ratowani. No i wreszcie zmierza do Jerozolimy, żeby Izraelitom, Łukasz pisze dla poganów, pisze dla pogan, że Bóg nie jest Bogiem, tylko Izraelitów. Żyli jak chcieli żyć. Jeżeli Jezusa odrzucili, to tylko dlatego, że nie chciał być Mesjaszem politycznym jakiejś określonej partii. Tak jak to dzisiaj niektórzy chrześcijanie się utożsamiają z określoną partią. Za to będzie czyściec niewiarygodny. Ogromny czyściec. To jest krzyż. To jest coś dla wszystkich. I dla tych na Kremlu mieszkających. I tych w Berlinie urzędujących. Dla wszystkich. I On chce w nas mieszkać. To kto poniesie prawdę o krzyżu, jeżeli my będziemy tutaj utożsamiali Kościół z jakąś określoną partią polityczną. Ludzie. Tu jeszcze trzeba już co zrobić. Czyście straszne. I Bóg to prześwietla. W epoce sumie. Dobrze. Jezus zmierza do Jerozolimy, żeby ostatecznie dokonać tego, co mamy opisane w dziejach apostolskich. Mieli jeden umysł, jedno serce. Byli znakiem, że Bóg jest, że Chrystus rzeczywiście zbawił człowieka. Oni są tak napełnieni darami Ducha Świętego, Duchem Świętym, mają sobie już dziedzictwo wieczne, że tym, co mają, to się dzielą z innymi, nie mają problemu. A my mamy problem. I to będziemy tego dotykać na szkole biblijnej. Ba, w ogóle z tego problemu nie robimy problemów w Kościele. Jak mam dużo, to tym lepiej. No ewentualnie łaskawie tam coś odpalę bliźniemu. Ewangelia Łukasza mówi, to nie jest twoje, ty jesteś złodziejem. To jest tego, który to stworzył, to jest Boże. I wszystko, cokolwiek jest w dzierżawie u człowieka. Czy ty dobrze dzierżawisz? Będzie pytał nas Jezus w Ewangelii Łukasza. O czym w czasie wakacji prawdopodobnie będę właśnie na internecie był zmuszony mówić. To się nazywa rok jubileuszowy, pięćdziesiątnica. Takie obdarowanie życiem wiecznym już tu na ziemi, dziedzictwem wiecznym już tu na ziemi, że nie czujemy się zniewoleni dobrami doczesnymi. Jezus zmierza do Jerozolimy, żeby odsłonić, że każdy z nas jest trędowaty, diobem, trędowaty. A wiadomo, że to jest symbol czegoś nieuleczalnego mocą ludzką według Ewangelii, że ludzkość jest trędowata. W związku z tym świat będzie próbował tylko zmieniać garnitur trędowaty. Coraz nowe garnitury żyje. Teraz Unia Gospodarcza to jest nowy garnitur dla trędowatych. No i ci trędowaci nie mogą się dodać, bo jest z nich trup i to trzeba wygłaszać, krzyczeć. Ale kończmy. Inne rzeczy odłożymy sobie na szkołę biblijną. Dlaczego Jezus zmierza do Jerozolimy? Żeby nam przygotować Jeruzalem niebieski. I to jest zakończenie Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Mówi na ten temat, że niebo nowe, ziemię nową, bo pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły, morza już nie ma. Miasto święte Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak ulubnica, zdobna w klejnoty dla swego męża. I dalej to już myśmy to czytali tak dawno. Z tym, że Jeżeli już nasze wnętrze należy do Trójcy Świętej, do czego zmierza Jezus Chrystus, to my Jeruzalem mamy już tutaj, teraz, na tej ziemi, Jeruzalem. I już wtedy rzeka nie ciągnie do Jerozolimy. Tak. Ja bym może i pojechał, ale boję się trochę moich chorób. Tak, Pan Jezus mój, to staraj się o ten Jeruzalem tutaj. Krótko mówiąc, jesteśmy w takiej sytuacji, o tym na swoim przykładzie Jezus mówi, jak mówi ta anegdota z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Bo nawracali się na ogół bardzo prości, ubodzy ludzie, niewolnicy, ale też ci zwykli domów arystokratycznych. Otóż ta anegdota mówi, że tak jak dzisiaj niektórzy wyjeżdżają na jakiś czas do Anglii czy do Stanów, ale po to, żeby tutaj budować sobie piękną willę na ślicznej posesji. Tak. Tam pracuje, haruje, a tu buduje. To Pan Jezus nam mówi, że ta anegdota mówi, że pewna bardzo, bardzo bogata pani, która miała służących, służącą. Jedna ze służących to była w stałym kontakcie z Panem Bogiem, wszystko wykonywała, ale też nieustannie się modliła, rozumiała swoim Jezusem. No i co też zachęcało jej panią do tego, że od czasu do czasu obdarzała jałmużną ubogich i tak dalej. No i miała o sobie dość dobre mniemanie, że naprawdę jest dobrą chrześcijanką. Służąca umarła, pogrzebano ją, ale też w końcu jej pani umarła. Nikt nie wie, jej anioł prowadzi ją. Prześliczna dzielnica willowa, kwiaty, ogrody, sady. Jest zauroczona. I anioł mówi, oto jest właśnie willa twojej służącej. Ale jakaś śliczna. No i dalej je prowadzi. Ona była przekonana, jeżeli służąca, tak, no to ja, pani, to dopiero będę. Tymczasem te domy są coraz biedniejsze, biedniejsze. No i wreszcie dzielnica slumsów. Ona pokazuje, a to jest twój dom na życie wieczne. Taka rudera. Mój, tu. Z tego, co nam pani, z tych materiałów, które nam pani tutaj przekazała na ten świat, tylko tośmy mogli skleić. Więc niby tutaj żyjemy, a w gruncie rzeczy my tam coś budujemy po drugiej stronie. Tam po drugiej stronie. Tak samo właśnie Jezus nam powiedział, że on zmierza do Jerozolimy. Będzie całkowicie odrzucony, ale odrzucony nie odrzuci nikogo. Krzyżu zmartwychwstanie, darze pięćdziesiątnicy, ale musiał przejść przez zmartwychwstanie i być, założyć tam nowe Jeruzalem, gdzie czeka na nas. A my każdego dnia tam wysyłamy materiały przez swego anioła. I tam budując coś. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Oby były ciekawe na wieki. Ta Ewangelia, Ewangelia Łukasza jest niesłychanie ważna. I najmniej jest, najbardziej nieodczytane orędzie niesie. Aż się boję tego, co będę mówił. Aż się boję. Bo później jeszcze jak dołożę z Apokalipsy, z trzeciej części Apokalipsy, to ludzie, to drzazgi nie zostają z tego wszystkiego. W związku z tym, jeżeli proszę o modlitwę, to znaczy zawsze 1/10 różańca każdego dnia. Wy 10 różańca, a ja was, wasze życie oddaję w każdej mszy świętej też każdego dnia. Więc coś za coś. Coś za coś, dobrze? Żebym, no nie, tak fałszywie nie kochał kogoś. Że z ubóstwa, z posiadania nie robimy sobie problemu. To nie chodzi o ubóstwo, chodzi o to, że to, co mamy, to nie jest nasze.